Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach. O literaturze, języku i kulturze. Z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? Na początku chciałam opowiedzieć, o czym w ogóle jest ten podcast, jak się znalazłam z nim w tym podcastowym świecie, w którym coraz więcej ciekawych treści oraz dlaczego warto słuchać tego podcastu i czego się z niego dowiesz. Zacznę od pytania, które wybrzmiało już na końcówce dżingla. Jak zachwyca? Bo bardzo często na różnych grupach czy forach dla rodziców, jestem rodzicem, więc na takich grupach jestem, widzę, że dorośli ludzie zachwycają się popularno-naukowymi książkami dla dzieci. No i wtedy czytam, że ktoś jest zachwycony, bo nikt mu w szkole, kiedy był dzieckiem, w tak przystępny sposób nie wyjaśnił tego trudnego tematu, o którym teraz czyta, że to jest takie atrakcyjne, takie fajne i szkoda, że wcześniej o tym nie wiedział, że nie wiedział w ogóle, że tego interesuje. To właściwie można podciągnąć pod każdy przedmiot, pod matematykę, chemię, fizykę, historię itd. I z czego wynika, to zupełnie inne podejście dorosłego. Ano najprawdopodobniej z motywacji, jaką ten dorosły miał jako dziecko w szkole, kiedy zdobywał wiedzę, a jaką ma teraz jako dorosły, kiedy tę wiedzę sam chce przyswajać. Bo na przykład, kiedy w wieku przedszkolnym dziecko jest zainteresowane dinozaurami, to zgłębia ten temat do dna. Obraca go na wszystkie możliwe sposoby i zna tam wszystkie nazwy tych dziwnych dinozaurów, wie, co jadły, jak się zachowywały i tak dalej. I to samo dotyczy każdego innego tematu, w które wchodzi właśnie takie małe dziecko. Jak już drąży, to drąży do końca i wie wszystko na ten temat. Natomiast w szkole główną motywacją jest, no tu nie oszukujmy się, ocena. I jeśli coś jest dla nas interesujące albo w interesujący sposób przedstawione, to zostaje w głowie o wiele więcej. Natomiast te przedmioty, które nie były dla nas interesujące, nie były istotne z naszego punktu widzenia albo prowadzili je nudni nauczyciele, z reguły nie zostawiają zbyt wielkiego śladu w naszej głowie. Poza stresem związanym z zaliczeniem ich na ocenę. Czyli mamy motywację, ocenę i ta motywacja czasem jest wzmacniana zainteresowaniem, bo albo temat nas interesuje, albo nauczyciel w sposób interesujący mówi o tym temacie, albo jest sama ocena bez tego zainteresowania. Natomiast w życiu dorosłym, kiedy nie cisną już nas oceny, ambicja, współzawodnictwo, bo to też jest istotne, natomiast udziela się nam ciekawość dziecka, wtedy nawet chemia potrafi być ciekawa. Oprócz tego, że oczywiście rzeczywiście taka jest. Wtedy nawet wydawałoby się nam, że nudna lektura okazuje się czymś fascynującym. Wtedy okazuje się, że coś, co było nam niepotrzebne, jak, nie wiem, budowa pantofelka, że jest to dla nas jakoś tam tak inspirujące i tak ciekawe, że sami bez bata nad głową siadamy nad tym i zanurzamy się w jakieś książki na temat tego, jak funkcjonuje przyroda. I stąd jest właśnie ogromna popularność wszelkich książek, blogów czy audycji, podcastów, nomen omen popularno-naukowych, bo kiedy nie muszę, a chcę, umysł działa zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej przyjmuje też tę wiedzę. Zresztą w naszym dorosłym życiu wystarczy sprawdzić, jaką mamy wiedzę ze szkoleń BHP, które są obowiązkowe w każdej pracy. I w zależności od tego, kto prowadził nam te szkolenia BHP i w jaki sposób potrafił zainteresować oraz co dla nas było przydatne w tym szkoleniu, to w zależności od tych czynników pamiętamy te, a nie inne rzeczy z tego szkolenia. A bardzo często nie pamiętamy nic. I teraz, o ile jednak publikacji popularno-naukowych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych z dziedziny nauk ścisłych jest mnóstwo, o tyle już z humanistycznymi jest gorzej. Owszem, jeszcze historia jest podawana w strawnej formie, bo w powieściach przygodowych, kryminalnych, obyczajowych, jakich tamkolwiek, ale już język polski mało kiedy wzbudza takie emocje. jest jedna sfera języka polskiego, która rzeczywiście jeszcze rozpala emocje, a jest to poprawność językowa. I poprawność językowa jest tym ostatnim bastionem, którym przedmiot język polski broni się przed całkowitym zapomnieniem zaraz po odebraniu świadectwa maturalnego. Natomiast moim zdaniem, w moim odczuciu, z moich obserwacji wynika, że w życiu codziennym traktujemy nasz język rodzimy i naszą literaturę jako coś, co nam przeszkadza. Bo irytujemy się, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, że mówi się tak, a nie inaczej. Sami też czasami bywamy faszystami językowymi i komuś tam, jak chcemy dowalić, wbić szpilę, to zwracamy uwagę właśnie, że użył jakiejś tam niepoprawnej formy. Z drugiej strony bardzo często słyszymy też, że ktoś mówi, co z tego, że mówię poszłem, a nie poszedłem i tak mnie wszyscy rozumieją, nie będziesz tutaj mi mówił, jak mam mówić, a w ogóle to jest mój fanpage, jak nie chcesz, to mnie nie obserwuj, jak ci przeszkadzają moje błędy i tak dalej, i tak dalej. Są też ci, którzy ogłaszają publicznie, że nie będą czytać korespondencji e-mailowej zaczynającej się od słowa na W, ponieważ jest to oznaką ignorancji językowej. Są też tacy, którzy w ramach protestu światopoglądowego używają form żeńskich do określenia grupy osób zróżnicowanej płciowo. I to wszystko pokazuje, że język traktujemy jako narzędzie w walce o władzę, a nie jako narzędzie w budowaniu relacji. Podobnie jest z literaturą. Kiedy o klasyce polskiej literatury częściej możemy usłyszeć nad Niemnem, opisy przyrody, nuda, nie czytałem, lalka, jaki ten Wokulski był głupi, a Izabela jeszcze głupsza, a w ogóle nie da się tego czytać. No, Potop jest może jeszcze jakoś strawny, Monachomachii to w ogóle trudno wymówić i skoro mamy Mroza, Bondę, Lipińską, Tokarczuk, Szczygła, Sapkowskiego, Dukaja, Karpowicza, Rymkiewicza, Myśliwskiego, to po cóż nam sięgać po Norwida Prusa, po Dąbrowską, że o Antoninie Niemiryczowej nie wspomnę. I pytamy, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? A do głowy nam nie przyjdzie szukać w tych książkach czegoś więcej niż szkolnego pytania, co autor miał na myśli. A teraz to chyba co klucz odpowiedzi ma na myśli. O lekturach będzie za chwilę, ale chciałam zwrócić twoją uwagę na to, że zasadniczo my jako Polacy, uogólniam, wiem o tym, ale uważam, że rzeczywiście tak jest, nie lubimy zasad naszego języka. I czasami mam nawet wrażenie, że Polacy w ogóle nie lubią swojego języka. Nie tylko zasad, ale w ogóle języka. Co zaskakujące i symptomatyczne, bez szemrania podporządkowujemy się regułom języków obcych, których się uczymy. Z kolei polska ortografia, interpunkcja, składnia, fonetyka bardzo często określana jest jako bezsensowna. I niby w szkole mamy najwięcej lekcji języka polskiego. Ale mimo to język polski dalej jest traktowany po macoszemu, bo w ramach podstawy programowej czas poświęca się głównie analizowaniu wspomnianego już, co poeta miał na myśli. Jeżeli uczymy się o środkach stylistycznych, to właściwie tylko w przypadku wierszy. Tak jakby środki stylistyczne nie były używane w prozie czy w dramacie. Nie analizujemy, nie przyglądamy się stylowi, składni. Owszem, uczymy się o tym, ale uczymy się w oderwaniu, bez powiązania w ogóle z całością języka i literatury i tego, jak to wpływa na język i literaturę. I mówię to jako historyk literatury, że bez języka, jego cech charakterystycznych, jego melodii i zasad nie ma dobrej literatury. I żeby zrozumieć literaturę, trzeba też mieć pojęcie o języku. O tym najlepiej wiedzą tłumacze. Ja jakiś czas temu zadałam kilka pytań Marcinowi Mortce, który jest autorem powieści fantastycznych, jest też również autorem powieści dla dzieci, ale także jest tłumaczem. I on właśnie zwrócił uwagę na to, że podstawą w pracy tłumacza nie jest ten język drugi, który tłumacz zna, ale ten język, na który się tłumaczy, ten rodzimy język. I żeby dobrze tłumaczyć, trzeba przede wszystkim znać swój język. Język trzeba również czuć, żeby dobrze pisać. Dobrzy pisarze to są ci, pisarze, którzy dobrze czują język, znają jego zasady i wiedzą, w jaki sposób język wpływa na nasze myślenie, na budowanie obrazów w naszej głowie. Natomiast nonszalancja, z jaką traktuje się język polski zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej, mnie dziwi i smuci. Bo to jest tak, jakby był on kulą u nogi dla mówiących i piszących. Dlaczego jest to takie ważne? Bo zdajemy się potem, w tak zwanym dorosłym życiu, na liche, powtarzalne teksty znajdowane nawet nie w czeluściach internetu, bo tam akurat można znaleźć wiele wartościowych treści, ale zdajemy się na teksty, które znajdujemy na stronach najlepiej spozycjonowanych, co, jak wiemy, nie znaczy najlepszych. I opieramy się na jakichś brykach, ściągach, na Wikipedii, która raz jest, raz ma artykuły lepsze, raz gorsze. Są też tacy dociekliwsi, którzy znajdują w internecie strony lub książki, gdzie uczy się, jak układać sensowne zdania, jak budować narrację, jak używać metafory i tak dalej. Ja zresztą sama też o tym piszę. Ale zasadniczo mało komu przychodzi do głowy, że narzędzia do sprawnej komunikacji w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym leżą tuż przed naszymi oczyma, a my je uparcie omijamy. Bo tak naprawdę każdy z nas jest w stanie bez ściągi sformułować poprawny tekst, napisać dobre życzenia, użyć właściwej formuły powitalnej w e-mailu, bo to wszystko już było. Zaraz wrócę do tego narzędzia, o którym mówię, że leży przed naszymi oczyma, ale chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo dużo się też mówi ostatnio o umiejętności mówienia o swoich emocjach, potrzebach i różni mądrzy coachowie, psycholodzy, terapeuci zwracają uwagę na konieczność zdobycia tej umiejętności, żeby zbudować dobrą relację w związku, w rodzinie, w pracy, w biznesie. Także należy dobrze mówić, żeby zostać dobrze zrozumianym. Tylko jak my mamy mówić, skoro nie mamy słów. Nie wiemy, jak one działają, jakie stany wywołują w nas, w naszym rozmówcy. I teraz można testować, można sięgać do różnych kursów, można czytać różne mądre książki, ale jest o wiele prostsza rzecz. Można sobie pomóc w zupełnie prosty i dostępny dla każdego sposób. Tą pomocą jest literatura. Literatura różna, czyli zarówno dobra, jak i zła. Przede wszystkim nie musimy pewnych rzeczy przeżywać w pustce słownej, bo okazuje się, że ktoś już tego doświadczył i wypowiedział to przed nami. Mamy więc słowa na to, żeby mówić o naszym smutku, o zdenerwowaniu, o naszej radości, o miłości. Stąd też wynika taka popularność cytatów, tak, że ktoś fajniej powiedział to, co nam w duszy gra. I gdy nie musimy czytać książki na zaliczenie, odkrywa ona przed nami zupełnie nową jakość i przyjemność z lektury. Zyskujemy wtedy świeże spojrzenie na nowe i stare sprawy. Uczymy się mówić o sobie i o świecie, nawet wtedy, kiedy rzeczywistość wydaje się zbyt trudna, by o niej w ogóle mówić. Czytając literaturę piękną, zwłaszcza tę należącą do klasyki, poznajemy różne sposoby mówienia, argumentowania i przekonywania. Czytając z kolei złą literaturę, widzimy, co nam nie gra, co nam przeszkadza, co się nie sprawdza w komunikacji. Czytając, stajemy się czujni na manipulacje i propagandę. To nie jest przypadek, że ci, którzy dużo czytają, są podejrzliwsi wobec oczywistych i prostych komunikatów, które płyną od ludzi władzy, niekoniecznie politycznych. Ale chodzi mi ogólnie o tych, którzy w jakiś sposób chcą na nas wpłynąć. Tymi, którzy operują wieloma słowami i wieloma znaczeniami, trudniej się steruje. I teraz palę licho, jeśli zwiedzeni presupozycjami, to jest taki środek stylistyczny, który ułatwia wpływanie na interlokutora. I pal licho, jeżeli się temu poddajemy i w ten sposób kupimy kolejne buty czy kabelek. Ale na podstawie czyichś argumentów podejmujemy również decyzję o tym, kto będzie rządził naszym krajem, komu zaufamy, komu powierzymy nasze oszczędności. A to ma już bardzo realny wpływ na nasze życie, na życie naszych bliskich, ale i obcych osób. I warto też być świadomym tego, że ci, którzy dopuszczają się manipulacji, o wiele lepiej operują językiem niż większość jego użytkowników i sprawniej wykorzystują jego narzędzia do osiągnięcia swojego celu. Ci ludzie naprawdę wiedzą, dlaczego mówią lub piszą tak, jak mówią. Umiejętność krytycznego myślenia łączy się ze znajomością języka, którą zdobywa się zarówno poprzez poznawanie jego zasad, jak i czytanie literatury. Języka i literatury, mimo tego, że na przykład na polonistyce są to dwie odrębne ścieżki, językoznawcza i literaturoznawcza, i którąś z nich się wybiera. Natomiast tak naprawdę to jest jedno. i należy rozpatrywać jako jedno. Krytyczne myślenie związane jest przy tym nie tylko z naszymi sądami na jakiś temat i na czyjś temat, ale także z niedowierzaniem samemu sobie. Za pomocą języka i literatury sprawdzamy nie tylko innych, ale również siebie, bo to jest takie stałe dociekanie, co stoi za moimi przekonaniami, co sprawia, że moja racja jest jedyna słuszna. Kiedy czytam w książce o jakimś bohaterze, który mnie denerwuje, to pytam się jednocześnie samą siebie i to się dzieje tak równolegle. Dlaczego on mnie denerwuje? Co mi się w nim nie podoba? Jak ja bym inaczej postąpiła? Dlaczego bym inaczej postąpiła? I tak dalej. Wielość punktów spojrzenia na ten sam temat, jaki otrzymujemy przez literaturę, właśnie uwrażliwia nas na to, że na wiele spraw można spoglądać z różnych stron. A każda z nich może być tak samo ważna i zawierać w sobie jakąś prawdę. Nawet pytanie, co autor miał na myśli, ma mimo wszystko jakiś swój sens. Nie powinno być oczywiście jedynym pytaniem, które zadajemy tekstowi, ale dzięki niemu nie pogrążamy się w nadmiarze równorzędnych, często sprzecznych interpretacji. Bo bardzo często jedynym miernikiem prawdziwości staje się fakt, że opinia została wygłoszona przez nas osobiście. No i przez to otrzymuje status prawdy objawionej, bo jak wiadomo, ja jako ja nigdy się nie mylę, prawda? I jako historyk literatury niejednokrotnie czytałam i słyszałam zadziwiające odczytania różnych tekstów literackich, które więcej miały wspólnego z samym interpretatorem niż z tekstem, o którym interpretator mówił. Jedna z pań profesor używała takiego stwierdzenia, że literatura jest bezbronna, bo sprawny mówca może nadać jej naprawdę odległe sensy. A jednocześnie ta sama literatura uzbraja czytelników w broń przeciwko takim manipulacjom. Ważne w tym krytycznym myśleniu, które mamy dzięki językowi i literaturze, jest to, że jest ono niezbędne, by odnaleźć się w świecie mnóstwa informacji, które teraz walczą o naszą uwagę, i każda z tych informacji przekonuje, że jest tak samo ważna albo ważniejsza od innych. Kiedyś twórcami sensu były elity. Teraz coraz częściej twórcą sensu staje się algorytm. I warto wyrobić sobie właśnie to krytyczne myślenie w języku, żeby być nawet nie czułym. Powiedziałabym, że przewrażliwionym, żeby nie do końca dowierzać każdemu tekstowi, żeby jednak patrzeć na niego z pewną podejrzliwością. Literatura, dobra literatura, klasyczna literatura, zanurza czytelnika w języku i sprawia, że czuje się on w nim coraz swobodniej. Język przestaje być wtedy wrogiem z opresywnymi normami, a w zamian przynosi zrozumienie. I teraz podam Ci przykład z mojego życia, z mojego doświadczenia, bo wiem, że dzięki czytaniu ja jestem w stanie wyeliminować wiele niedoskonałości związanych z moją dysleksją. Może nie tylko dzięki czytaniu, ale dzięki czytaniu i zrozumieniu. Bo o tym, że jestem dyslektykiem, dowiedziałam się przypadkiem, mając lat 23, na zajęciach dodatkowych z logopedii, a konkretnie na konwersatorium o dysleksji. I pamiętam, jak z narastającym zdziwieniem robiłam notatki, bo większość opisywanych przez prowadzącą objawów dysleksji znałam z autopsji. To były takie rzeczy jak nieświadome zamienianie liter PB, KG podczas pisania, nieumiejętność oceniania odległości, zamienianie w słowach liter miejscami, niezauważenie błędów ortograficznych. I po zajęciach podeszłam do prowadzącej i zapytałam, czy to możliwe, że jestem dyslektykiem, no bo nikt mnie nie zdiagnozował, kiedy byłam dzieckiem. Wtedy nie diagnozowano takich rzeczy. Okazało się, że jest to możliwe. Mi się wtedy dużo rzeczy w głowie ułożyło i zrozumiałam, dlaczego miałam i mam takie, a nie inne problemy, ale ja w tym momencie nie obraziłam się na język. Zaczęłam szukać zupełnie innych rozwiązań, żeby te problemy wyeliminować. Doprowadziło to do tego, że zaczęłam pracować jako korektor, jako redaktor. Nie doprowadziło to do tego, że jestem bezbłędna i że nigdy w życiu nie popełniłam żadnego błędu, że nie wypuściłam żadnej książki z błędem, niestety wypuściłam, co wcale nie napawa mnie dumą, ani nie bagatelizuje tego, pracuję nad tym. Natomiast wiem, że mogłam się w tamtym momencie poddać i powiedzieć, że w gruncie rzeczy to ja już nic nie muszę. Literatura, czytanie literatury, jak również praca nad zrozumieniem zasad języka, doprowadziły mnie do tego momentu, że mimo moich dysfunkcji jestem w stanie całkiem sprawnie używać tego języka. I z perspektywy czasu widzę, że może dobrze się złożyło właśnie dla mnie, że w czasach, gdy byłam uczniem, nie diagnozowano jeszcze dysleksji. Oczywiście dobrze, że diagnozuje się ją teraz. Natomiast widzę, że często ta diagnoza jest używana jako narzędzie przeciw językowi. Zamiast jako taki moment zrozumienia tego, że okej, nie działa u mnie uczenie się standardowe reguł języka, muszę spróbować czegoś innego, muszę zadziałać inaczej. I tu przychodzi mi na myśl postać Roberta Kubicy, kierowcy wyścigowego, rajdowego zresztą też. I Robert Kubica właściwie tuż przed szczytem swojej kariery w Formule 1 uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Na tyle poważnemu, że wykluczył go na 10 lat w ogóle z wyścigów Formuły. I on mówił też o tym, ponieważ jego prawa ręka jest bardzo mało sprawna, o tak, nie że zupełnie niesprawna, ale bardzo mało sprawna. On opowiadał o swojej frustracji, o tym jak się z tym mierzył, że nie może robić tych rzeczy, które kiedyś robił. A w pewnym momencie olśniło go i zdał sobie sprawę, że no dobra, ta jego ręka jest taka, jaka jest. Inna, lepsza już nie będzie. Zrobił to, co mógł, wyćwiczył ją na tyle, na ile mógł, ale więcej już nie da rady. W związku z tym stwierdził, że po prostu musi się nauczyć robić te same rzeczy, które robił przed wypadkiem, inaczej. Nie używając tej ręki, albo używając jej w innym stopniu, w inny sposób. I podobnie jest z tą dysfunkcją, jaką jest na przykład dysleksja. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że mamy ten problem, kiedy ja zdałam sobie sprawę, że mam ten problem, zaczęłam szukać innych sposobów na to, żeby ogarnąć te wyzwania językowe, które stoją przede mną. I tym głównym sposobem, który sprawił, że jeszcze bardziej zaprzyjaźniłam się z językiem i z literaturą, było stawianie pytania dlaczego? To pytanie dlaczego jest bardzo potrzebne i bardzo pomocne i wyjątkowo otwiera głowę. A o tym wiedzą bardzo dobrze rodzice na przykład dzieci czteroletnich, bo dzieci czteroletnie, trzy-czteroletnie mają taką cechę, że bardzo często pytają dlaczego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I ciągle im trzeba coś tłumaczyć. I nawet takie rzeczy, które dla nas zrozumiałe są same przez się, dziecko oczekuje, że my je im wytłumaczymy. No i wtedy człowiek się głowi, nie? Dlaczego ziemia nazywa się ziemia? I tak dalej. I to pytanie dlaczego zaczęło mi towarzyszyć w moim poznawaniu literatury i w moim poznawaniu języka. I tym właśnie chciałam się z tobą dzielić, zarówno na swojej stronie Wianki Słów, jak i w tym podcaście. Szukać odpowiedzi na to pytanie dlaczego. A ponieważ jestem historykiem literatury z wykształcenia, nie językoznawcą, a tym bardziej nie językoznawcą normatywistą, to główny nacisk będę kładła oczywiście na literaturę, ale nie tylko. O języku też trochę będzie. Odnosząc się jeszcze do literatury i do lektur, to chciałabym pochylić się nad takim tematem, który też kiedyś zawarłam w jednym z artykułów na stronie Wianków Słów, a miał on tytuł Szkolne lektury, dorosły problem. Bo dlaczego po szkolnej lekturze, tak słyszysz, dlaczego tak rzadko wracamy do klasyki literatury? Dlaczego najczęściej na wspomnienie tych książek przewracamy oczyma, a nie zachwycamy się? I ten cytat, to zawołanie Gałkiewicza z Ferdydurkę Gombrowicza, kiedy on na lekcji polskiego o słowackim krzyczy, ale kiedy ja się wcale nie zachwycam, wcale się nie zachwycam, nie zajmuje mnie, nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Boże, ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca. Założę się, że wszyscy albo większość z nas ma takie podejście właśnie do klasyki literatury. Kiedy słyszymy o wielkości takich dzieł jak Nad Niemnem, jak Dziady, może jeszcze, tak jak już wcześniej mówiłam, Potop jest czytany z jakimś większym zainteresowaniem. Ale właśnie wiele tekstów z klasyki literatury polskiej i światowej też zresztą, poznawanych jako lektury, uważanych jest przez uczniów za nudne, niezrozumiałe, niepotrzebne. I z takim podejściem idziemy przez dorosłe życie. No chyba, że ktoś pokaże nam te książki z innej strony. Inga Iwasiów, literaturoznawczyni, wyjaśniając swoją nieustanną fascynację lalką, Bolesława Prusa napisała coś takiego. Otóż jest to jedna z tych książek dorosłych, które serwowano nam właściwie w dzieciństwie, pomagając przekroczyć granicę między bibliotecznym działem dla dzieci i młodzieży, a półkami opatrzonymi etykietą literatura piękna. No i właśnie Inga Iwasiów zwraca uwagę na ważną rzecz. Bo problem z kanonem lektur, nie mylić z listą lektur szkolnych, bo to są dwie inne rzeczy, polega na tym, że wiele tekstów do niego należących czytaliśmy jako dzieci lub młodzież. I dlaczego jest to problem? Bo nie pisano ich jako książki dla dzieci. To były książki dla ludzi dorosłych, odpowiadające na ich dorosłe problemy. Wyobraźcie sobie, że młodzież na początku XX wieku, ludzi bezdomnych albo chłopów, kiedy one jeszcze nie były lekturami, czytała dla momentów, dla scen erotycznych. To było dla nich najbardziej interesujące w tych książkach. Natomiast w szkole zwraca się oczywiście uwagę na coś zupełnie innego. I szkoła ma z zasady dawać podstawy. Operuje uproszczeniami i czyni właściwie z każdego omawianego tekstu powieść tendencyjną. Czyli doszukuje się w tym tekście tezy, potwierdzenia jej lub negacji, jasnych podziałów moralnych, klarownej wizji. I dzieje się to ze wszystkimi utworami, łącznie z tymi, które są najbardziej awangardowe i odjechane. I jest to nawet konieczne na tym początkowym etapie uczenia się interpretacji tekstu. Ale warto od razu mówić, że ten tekst jest nie tylko o tym, o czym mówimy na lekcji w szkole. Bo takie podejście zaczyna być kłopotliwe i przeszkadzające, gdy cały czas pozostajemy na tym dziecięcym etapie poznawania dorosłych lektur. To jest trochę tak, jak dorosły, który w swojej religijności, jeśli jest religijny, operuje dziecięcymi pojęciami Bozi, Maryjki i Jezuska. My zaś nadal mamy w głowie, że w lalce najważniejsze jest rozstrzygnięcie, czy Wokulskiemu było bliżej do romantyków czy pozytywistów, że nad Niemnem to opowieść o nieudanym powstaniu i różnych rodzajach dbania o ojczyznę, że Ferdydurke to wielka satyra społeczno-narodowa, że w lirykach tatrzańskich Tettmajer opiewa potęgę gór i tak dalej. I wszystkie te interpretacje są równie prawdziwe, jak i nieprawdziwe. Prawdziwe, no bo rzeczywiście te wymienione wątki są w tych utworach obecne. Natomiast nieprawdziwe, ponieważ nie tylko one są tam obecne i nie tylko one organizują cały utwór, a nawet nie zawsze są one najważniejsze w tym utworze. Ważne jest też to, przy czym należy wystrzegać się przypisywania tekstom literackim motywów, które wcale nie są w nich obecne, że arcydzieła literatury zawsze mówią nam coś więcej, również w zależności od tego, kto je czyta i w jakim czasie je czyta, w jakim okresie swojego życia, bądź w jakim okresie życia ludzkości w ogóle. I wydaje mi się zasadne, żeby jednak od czasu do czasu wrócić do tych lektur, do których czytania zmuszani byliśmy przez szkolny system oceniania, bo nawet jeśli nie czytaliśmy całości, to i tak musieliśmy przebrnąć przez streszczenie, gubiąc przy tym wszystko to, co dzieje się w tekście i zostaliśmy z uproszczoną wizją świata przedstawionego. To takie określenie ze szkoły, powinieneś o tym pamiętać. Warto zejść z tych utartych ścieżek i pobudzić po prostu swój mózg do pracy nad nowymi połączeniami nerwowymi, które będą się tworzyć podczas zastanawiania się, dlaczego na przykład nowele pozytywistyczne są takie ciekawe i dlaczego warto było czytać Janka Muzykanta. I mam przekonanie, że w dzisiejszych czasach bardzo potrzeba nam krytycznego zmysłu w odbiorze tego, co czytamy, oglądamy i czego słuchamy. Myślę też, że relektura, jak to się modnie mówi we współczesnych badaniach nad literaturą, znanych klasycznych tekstów pomoże nam otworzyć klapki w naszych głowach, a poza tym, że będzie to ciekawe i fajne doświadczenie. Ponieważ to inne, jakby z zewnątrz spojrzenie na literaturę i język pomaga nam zobaczyć w nich rzeczy nieoczywiste i fascynujące i na nowo się zachwycić. Odnośnie tego zewnętrznego spojrzenia to znalazłam bardzo ciekawą wypowiedź Anny Marii Jopek w jednym z wywiadów z nią. Anna Maria Jopek, ona śpiewa po polsku, ale nagrywa z muzykami z całego świata, często wybitnymi. I ci muzycy, okazuje się, są zachwyceni naszym językiem, jego brzmieniem. Anna Maria Jopek mówi coś takiego. Czuję, że to opatrzność, że mój głos trafił akurat na ten język. Polski jest doskonały sonorystycznie. Daje niesamowitą szansę pracy na kontrastowych kolorach. Pat Metheny mówił, tylko śpiewaj po polsku, ależ to nieziemsko brzmi. Kurt Elling nauczył się dwóch piosenek z upojenia i nagrał jedną z nich na swojej płycie, oczywiście po polsku. Ćwiczyłam z nim na Skype'ie, połączona z jego studio nagraniowym w Chicago. Taką miał fantazję, bo zachwyciło go brzmienie języka, gdzie twarde spotyka się z miękkim, tyle szeleści, zgrzyta, chrząści i tyle się rozpływa czasem na przestrzeni jednego słowa. Język polski to muzyka sama w sobie, a słowo jest nośnikiem prawdy, czystej energii. I właśnie z takim podejściem chcę Wam mówić o języku i literaturze polskiej w tym podcaście. Myślę, że będzie to coś interesującego. A jeśli zainteresują Cię teksty, które cytuję, z których korzystam przy opracowywaniu tekstu lub podcastu, to zapraszam Cię na stronę Wianki Słów, ponieważ jak na razie odcinki podcastu są ściśle związane z artykułami, które pojawiają się na stronie. I jeżeli potrzebujesz czegoś jeszcze doczytać, coś jeszcze sprawdzić, sięgnąć właśnie do źródeł cytatów, to zapraszam Cię tam na stronę. Wszystko jest. Wszystkie artykuły, na podstawie których powstają odcinki podcastów, są oznaczone tagiem podcast. Również jest taka kategoria jak podcast. Możesz w to kliknąć i wtedy wyświetli Ci się lista artykułów. Wybierz to, co Cię interesuje. Jeżeli jesteś użytkownikiem Facebooka i Instagrama, to zapraszam również na fanpage Wianków Słów na Facebooku oraz na mój profil na Instagramie, bo tam również umieszczam wiele ciekawych treści. Tymczasem do usłyszenia, do następnego odcinka.